wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Awaria małżeńska, wspólnie napisana przez Nataszę Sochę i Magdalenę Witkiewicz. Obie panie witam serdecznie w studiu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pani Magdalena Witkiewicz bywa u nas dosyć często przy okazji kolejnych wydawanych książek. Ja przypomnę tylko, że zaczęło się wszystko od Milaczka, a potem to już poszło taką burzą ostatnio, żeśmy sobie Stinga puszczały tak. Przy okazji Po prostu bądź. Pani Natasza Socha zaczęła od Macochy. Wszyscy pytają, a skąd taki temat? A pani nieustannie odpowiada, że tak się w życiu zdarzyło, tak?
Tak
że
się
taka
zdarzyło.
Dziewczynka stała się pani córką, można powiedzieć.
Właściwie to dwie dziewczynki. To może nie do końca było takie przełożenie 1:1, ponieważ one z nami nie zamieszkały, ale ja sobie wyobraziłam sytuację, co by było, gdyby rzeczywiście taka dziewczynka czy dwie stanęły z walizką w progu i od tego się wziął pomysł na książkę.
Każda z pań pisze swoje powieści, bierze też udział w różnych takich pracach zbiorowych, gdzie na przykład opowiadania składają się na całą książkę, prawda? I tam się spotykacie, ale tutaj to jest taka praca, w której ja, prawdę mówiąc, sobie nie wyobrażam, jak to było.
My też sobie nie wyobrażałyśmy.
Tym bardziej, że pani Magdalena jest stąd. Pani Natasza z Poznania, ale w Niemczech.
Ale w Niemczech. To znaczy dzieliło nas 1300 kilometrów i ja właśnie powtarzam, że prawdopodobnie dlatego się nie pokłóciłyśmy, że nie siedziałyśmy koło siebie, tylko ta odległość nas w jakiś sposób wymusiła to, że musiałyśmy współpracować, a nie kłócić
się. Do siebie nie dzwoniłyśmy, tylko wszystko pisałyśmy.
Nie, wszystko właściwie było tak, przez internet. Pomysł na to, żeby się nie pokłócić, też był taki, że każda zaczęła pisać swoją rodzinę, bo to było jedyne wyjście, żeby nie pisać na zmianę.
I nie wtrącać się do charakterów swoich bohaterów, do ich decyzji, tak?
Nie dopisywać dialogów.
Każdy był odrębnym bytem.
To były dwie niezależne rodziny i każda opisywała swoją rodzinę. I do dzisiaj, zresztą nie będziemy zdradzać, ale do dzisiaj jest tak, że wiele naszych czytelniczek nie ma pojęcia, co która pisała. I zawsze jak zgadują, to najczęściej się mylą.
Tak, nawet moja mama miała wątpliwości.
Czytają fragmenty i mówią, a to jest twoje, a się okazuje, że jest odwrotnie, więc chyba ten efekt nam się udał, że ta książka jest spójna.
No ja nawet nie będę próbowała zgadywać, bo ja nawet nie czuję tutaj żadnego szwu, to znaczy szwa, szwu.
To już jest zasługa naszej przyjaciółki Lili Fabisińskiej, która to tak posklejała w redakcji, że to wyszło tak, jak wyszło. I
że tutaj... tak właśnie z jedna rodzina przechodzi płynnie w drugą i nie ma takiego poczucia, że aha, teraz czuję, że to pisał ktoś inny. To już potem rzeczywiście ta praca redaktorska.
Awaria małżeńska. Dwie rodziny, to już wiemy, bo panie przed chwilą powiedziały. To znaczy dwa małżeństwa. Z pewnym już dorobkiem i w pewnym kryzysie. Tak?
Tak.
To znaczy po iluś latach, kiedy dzieci już chodzą do szkoły albo przedszkole,
szkoły
są już takie starsze i nagle okazuje się, że każdy zajęty swoim. Kobieta raczej domem, mężczyzna raczej pracą. I następuje awaria, czyli taka sytuacja, w której oni wszyscy, z dziećmi włącznie, muszą się skonfrontować z zupełnie nowym układem rodzinnym. Może zacznijmy od tej sytuacji, bo mnie się to skojarzyło z, no, może nie samym początkiem, ale jednak Mistrza i Małgorzaty, kiedy rozlany olej na torach tramwajowych sprawia, że komuś tramwaj ucina głowę i zaczyna się cała seria nieprzewidzianych wypadków. Tutaj też mamy taki układ zdarzeń, którego już może nie będziemy opisywać. W każdym razie ktoś komuś czegoś nie zrobił, co zupa się przypaliła, coś się stało i tak dalej. Krótko mówiąc, kierowca zdenerwowany, spóźniony, kot wybiegł na drogę.
I co? Natasza uśmierciła kota.
No właśnie.
Ja bardzo przepraszam, ale uważam, że ludzie dzielą się na takich, którzy mają psy albo mają koty.
To ja wyjaśnię, pani Natasza ma psy, psa.
Ja mam psy, i dlatego łatwiej mi było uśmiercić kota niż psa.
Dlatego byłam przeciwna.
Magda była troszeczkę zaniepokojona tym, że uśmierciłam kota, ale później wyjaśniliśmy, że to było 9 życie i że być może po prostu no, to był już jego czas. Ale faktem jest, że pewnie gdybym miała koty, to bym uśmierciła może jakieś inne zwierzę. Może wtedy
nikogo nie uśmiercać, moja droga.
W sumie to on mógł się wymknąć spod tych kół, prawda? Wystarczyło, że kierowca zahamował. No ale z drugiej strony taki trochę kot stróż, prawda? On sprawił, że się wiele osób jakby odnalazło w życiu na nowo.
Tak, tak. On spowodował,
że doszło do
takich sytuacji, że te rodziny stanęły wobec pewnego wyzwania i musiały stawić temu czoła.
Czyli on się po prostu rzucił pod koła.
Poświęcił się. Tak. Poświęcił się dla dwóch rodzin.
I co z tego wyszło? Króciutki fragment.
Naprawdę trudno wskazać jednoznacznie winnego. Faktem jednak pozostaje, że wskutek kolejnych zbiegów okoliczności pod kołami autobusu numer 122 zginął Rudy Kocur. A więc albo było to jego 9. życie, albo pora skończyć z tym przesądem. To, co wydarzyło się później, całkowicie zmieniło życie dwóch rodzin. Autobus bowiem stanął dęba. Kotu i tak to nie pomogło, za to podróżujący pojazdem ludzie na moment stracili kontakt z podłożem. 8 sekund później wnętrze autobusu przypominało roller coaster, z którego odczepiły się wagoniki. Niemal wszyscy pasażerowie leżeli, przy czym dość często leżeli jedni na drugich, a na nich dodatkowo jeszcze siatki z zakupami. Jednej z kobiet wylądowały na głowie winogrona, podczas gdy inna poczuła, jak jej dekolt okleja coś lepkiego, co okazało się jogurtem ananasowym z żywymi kulturami bakterii. Przepraszam, czy to pani ręka? Do uszu drobnej blondynki dobiegło nagle ciche pytanie. Powędrowała zatem wzrokiem za swoją dłonią i zobaczyła, że spoczywa ona na dość jędrnej piersi kogoś, komu głowę zakrywała spódnica. A kto pyta? Ja. Zduszony głos chyba dobiegł spod spódnicy. Nosi pani czerwone majtki z białą kokardką na środku? Pupa odziana w takąż właśnie bieliznę poruszyła się zaniepokojona. Tak, to moje. Mam nadzieję, że nie są brudne. Nie, proszę się nie martwić. Już zabieram rękę i spróbuję odkleić spódnicę z pani głowy. Pewnie ciężko się pani oddycha. Czerwone majtki potwierdziły, ale same niewiele mogły zrobić, bowiem ich właścicielka leżała zablokowana między dwoma siedzeniami, a jedna z jej nóg była nienaturalnie wygięta.
No i tak jakoś się tam pozbierały, to właściwie to pracownicy pogotowia je pozbierali, prawda?
Jak już się zorientowały, że je bardzo boli, że jednak są połamane, bo to doszło do nich z pewnym opóźnieniem, ale jak się zorientowały, że te nogi i te ręce są wygięte nie w tą stronę, którą powinny, no to zostały dopiero uspokojone przez zastrzyki pracowników pogotowia. No i rozwiezione do szpitali.
No a ci mężowie, o których już wspominałyśmy, że istnieją, zostają właściwie no, sami w domu, ale tak naprawdę to postawieni w sytuacji, której sobie nawet chyba nie wyobrażali.
Znaczy, prawda? Oni się łudzą, że to potrwa chwilę, że wystarczy zamknąć oczy i trochę tak przycupnąć pod kocem, przespać i potem wszystko wróci do normy i oni do końca nie wierzą, nawet jak ta pani doktor mówi im, że no to jednak może trochę dłużej potrwać.
Że to są złamania, że może dojść do powikłań.
Bo na tydzień to można sobie przespać, ale jednak 3 tygodni i szkoły. Tutaj się dowiadują o różnych dziwnych rzeczach, które muszą załatwiać, bo na przykład nadchodzi 1 września. I synek idzie po raz pierwszy do pierwszej klasy w ogóle, więc tak, zaczyna szkołę i tu wyprawki nie ma, skarpetek nie ma na rytmikę i innych takich akcji, więc
jeden z bohaterów w ogóle zastanawia się, do jakiej szkoły chodzi jego córka i jak się nazywa przedszkole, do którego chodzi, ponieważ do tej pory odwoziła żona dzieci. On tak mniej więcej się orientował, ale w momencie, kiedy musiał następnego dnia zawieźć się do szkoły, okazało się, że on nawet nie do końca zna adres. Orientuje się, że jedno dziecko jest w przedszkolu, drugie w szkole, ale dokładnie jak się te szkoły nazywają i gdzie się znajdują, to był już dla niego problem i dlatego wieczorem o godzinie 23, kiedy już zupełnie już nie mógł sobie z tym problemem poradzić, zadzwonił po prostu do żony.
Mhm. No tutaj oczywiście padały różnorakie pomysły w stylu, że być może jeżeli by pożyczył tej żonie swój samochód z automatyczną skrzynią biegów, to z tą jedną ręką jakoś dałaby radę go prowadzić. Aczkolwiek no miłość do samochodu może była trochę większa i jednak zmienił zdanie w pewnym
chyba
momencie.
Nawet pani doktor mu powiedziała, że nie ma opcji, żeby żona została wypuszczona i dlatego musiał zmienić nawet tą wizję, że z tą jedną ręką jeździ.
Tak, tak. Tutaj no nie mówiąc o tym, że w ogóle nie mieli pojęcia, do której klasy dzieci chodzą. No starali się być dzielni iść na tą wywiadówkę, ale tu im no nie do końca
im też wyszło, tak, bo okazało się, że to chyba nie ta klasa. Wiedzieli mniej więcej, na którym piętrze jest to zebranie, ale już kto jest wychowawcą i tak dalej.
No wiedzieli, że kobieta.
Wiedzieli, że kobieta. To wiedzieli, dlatego jak zobaczyli, że jest jakieś zebranie i prowadzi je kobieta, to pomyśleli, to jest na pewno tu. Mhm.
A co z tego wyszło, że Zalewskiego to ja nie znam.
Zalewskiego, tak. Córka wróciła, wrócił on do domu, powiedział, przedstawił wszystko dokładnie, jak to było na zebraniu, a córka mówi, okej, ale na wycieczkę do Biskupina to nie moja klasa jedzie, a Zalewskiego to ja nie znam.
Może masz też notatki z mojego zebrania.
Tak.
No tak. I prawdę mówiąc, mniej więcej do połowy tej książki myślałam, że napisałyście panie jakąś taką bardzo ostrą satyrę na mężczyzn.
A każdy tak myśli.
Tak, tak każdy dokładnie.
Ale do połowy. I tą pierwszą połową najpierw się zajmijmy, bo to tak jest, no bo jeżeli pisałyście każda o swoich sprawach, nie mówię, że o rodzinie, ale jakieś tam swoje wyobrażenia, pomysły, sytuacje, które podejrzewam jednak są częściowo przynajmniej z życia wzięte. zajęte, prawda?
Oj, tak, oj, w większej
nawet
części.
Nawet w 90%, częściowo z naszego, częściowo nawet podpytywałyśmy, zawsze robi się taki mały research i wtedy rzeczywiście okazuje się, że te sytuacje, które mogą się wydawać absurdalne w książce, gdzie ktoś myśli, no to taka czysta fikcja literacka, okazuje się, że nie, że to są autentyczne wydarzenia, że to naprawdę się zdarzyło.
I to jest jeszcze coś takiego fajnego, że tutaj jest taka sytuacja na przykład, że mąż nie poznał żonę, od kiedy ty masz takie jasne włosy, a od roku, tak? To jest moja osobista sytuacja, ale już oczywiście kilka czytelniczek do mnie napisało, że słuchaj, opisałaś moją sytuację, bo mój mąż też mnie w Biedronce nie poznał i umówiliśmy się i pojechał dalej.
Aha, no, więc znaczy, tak, w domu, kiedy się wykonuje znane czynności, prawda, w konkretnej sytuacji, to się poznaje, bo to moja żona jest, tak?
No, a z tyłu tak, gdzieś w domu, sklepie najprawdopodobniej, kobieta jakaś. W domu najprawdopodobniej tak, zawsze jest żona, natomiast gdzieś kiedy, w sklepie...
A od kiedy ty masz takie jasne włosy? No od roku, tak? No zawsze jak ślub braliśmy, miałam ciemne, tak? A tu raptem coś się zmieniło, tak?
Także to rzeczywiście tak może wyglądać, że ktoś, kto to czyta... I na przykład nie ma jeszcze rodziny, to wydaje mu się, no takie trochę naciągane. No to się okazuje, że tutaj chyba niewiele jest naciąganych rzeczy, czy wymyślonych.
No myślę, oczywiście część rzeczy tutaj na jest... przykład twoja mama, jak czytała książkę, mówi, ale to jest akurat, to, tam tak, była dokładnie, akcja kiszonej kapusty.
Powiedziała, tak, no to myśli... trochę przesadziłyście, bo to jest takie nierealne, kto czas... dzisiaj kisi kapustę.
No my mamy 90 kilo kapusty zakiszonej przez mojego męża, tak.
Aha.
Więc akurat to była prawdziwa sytuacja. Także, no,
także
to...
Czasem jest, że coś się... Ktoś się w coś wkręci, prawda? Taka myśl nagle opęta człowieka, że musi. I to wtedy idzie się na całość. Myślę, że no, bez względu na płeć są takie.
Tak, no tutaj też mi się wydawała w tym wątku, jakby to, no już teraz trochę zdradzę, w tym wątku Nataszy cała akcja z glutenem zupełnie nieprawdopodobna. Mówi, co za baba będzie kazała mężowi chodzić do sklepu ze zdrową żywnością.
I wyszukiwać,
i
dziwnych,
wyszukiwać dziwnych jakichś mąk amarantusowe.
Tak.
No, okazało się, że moja córka ma z tym problem. No i ja sama chodzę i szukam tych mąk amarantusowych i teraz do Nataszy po poradę się zwraca. Tam, o co chodzi, tak? Więc tutaj jednak te wszystkie sytuacje są naprawdę bardzo prawdopodobne.
Tyle tylko, że są po prostu skumulowane w jednej książce, ale co też nie znaczy, że one się nie mogą wydarzyć jednej czy dwóm rodzinom, tak, bo to się okazuje, że tu jest bardzo dużo rzeczy z naszego życia, czy z życia
tutaj
naszych rodzin.
Tutaj jest opisana z kolei teściowa, która segreguje klocki Lego, tak? I na spotkaniu
według
autorskim,
kolorów, tak.
Tak, na spotkaniu autorskim, które miałyśmy w ubiegły weekend, no to powiedziała jedna z czytelniczek, że to ona ma takiego to, kogoś w domu, dokładnie, tylko to nie jest teściowa, tylko jej mąż. Ja mówię, i co? I te klocki Lego segreguje?
I się okazuje, że on segreguje.
No katastrofa po prostu. To teściowe i mamusie to osobny problem. Ale chyba możemy teraz powiedzieć, że nie znaleźli panowie tutaj ratunku takiego, który byłby ratunkiem rzeczywistym, bo albo są te segregujące, czyli taki po prostu potwór sprzątający w domu.
Tak, przychodzi mamusia z genem czystości i to się okazuje jest jeszcze gorsze, ponieważ on zupełnie nie może się odnaleźć, bo nie dość, że musi ogarnąć dom, to jeszcze musi ogarnąć teściową, która wszystko, co on robi, krytykuje.
Albo więc... też takie panie, czy w ogóle
które
panie,
mają
które
własne,
własne życie. One wreszcie odetchnęły. Tak, przez całe życie przedszkolanka nie chce mieć do czynienia z dziećmi.
Z dziećmi, nie chce się zajmować wnukami non-stop.
Może mieć je na chwileczkę, na herbatkę i na pączka, żeby im dać niezdrowego bardzo oczywiście, ale reszta...
Przeczytać bajeczkę, ale niekoniecznie się nimi zajmować. Jest też później, jest jeszcze rodzina, do której jeden z bohaterów nawet już specjalnie nie chce prosić, tym bardziej, że zajmowali się przez wakacje dziećmi, więc trochę mu wstyd. No i tak naprawdę koniec końców zostają sami z tym problemem.
Starsi też imprezują, kochają się, mają, przeżywają
wyjeżdżają do
miłości,
spa.
Wyjeżdżają do spa no, i w ogóle są,
wreszcie
korzystają z życia. No, to bardzo miły, taki dobrze prognozujący na naszą też przyszłość wątek tej książki, ale zacznijmy jednak od tego momentu, kiedy ci faceci, panowie, mężczyźni, zagonieni w tych swoich pracach, ale też i innych sprawach, takich jak siłownia, piwo, no różne inne tam ich, powiedzmy, nawyki i przyjemności, nie mają kontaktu tak naprawdę z domem. Jeden z nich to mnie uderzyło, że ona do niego dzwoni tam ileś, 170, znaczy 60 chyba razy, ale w każdym razie strasznie, strasznie dużo. Ona jest w szpitalu, ona prawda w ogóle no, wypadła z życia, stała się rzecz straszna i ktoś się musi tymi dziećmi zająć. I on, kiedy w końcu, po już nie będziemy opowiadać o tych perypetiach, ale po bardzo długim czasie, kiedy uruchamia komórkę i się orientuje w ogóle, co się dzieje i później w nagłej potrzebie dzwoni do niej, ona przez chwilę w tym szpitalu nie odbiera, to jak to może być, jak ty możesz telefonu nie odebrać, ja tu mam taką ważną sprawę, czyli taka totalna asymetria z początku. Mm-hmm. w życiu?
No myślę, że w wielu, małżeństwach właśnie jest taka asymetria, że jest ten podział ról bardzo precyzyjny, tak? Że żona jest od tego, żeby ogarniać dom i dzieci, a mężczyzna jest od tego, żeby pracować i ewentualnie wypoczywać po tej pracy, tak?
Ale to jest
niekiedy
też
bardzo ciężkie, ja nie mówię, tak?
Tak, ale to jest też coś, co pewnie jest właśnie też w drugiej części, kiedy się okazuje, że ten podział ról nie do końca wynika z tego, że tak ma być, że mężczyzna jest od zarabiania i od pracy, a kobieta jest od ogarniania domu, tylko ten podział ról tak naprawdę trochę został przez te nasze bohaterki, czy w ogóle przez kobiety narzucony.
Ta nasza... My się na to godzimy i tak naprawdę, jak tutaj w drugiej części widać, to jest trochę wina tych naszych bohaterów.
Tak, ta nasza potrzeba perfekcjonizmu, tego, że wszystko zrobimy lepiej, że się do tego bardziej nadajemy. Przede wszystkim też tego, że wszystko robimy szybciej. Prosimy o coś męża, żeby nam pomógł i dla niego to jest sygnał, że ma coś zrobić, ale to niekoniecznie oznacza, że musi to zrobić w nanosekundzie od momentu, kiedy my o coś poprosiłyśmy. Okazuje się, że dla kobiet oznacza to zupełnie coś innego i dlatego koniec końców robią to same. Jeżeli one przez kilkanaście czy kilkadziesiąt razy powtarzają taki scenariusz, że tak, robią to same, to ci
albo
mężczyźni
poprawiają,
albo
nim,
poprawiają,
prawda?
To ci mężczyźni potem odpuszczają. Mówią, a po co ja mam to robić, jak ona i tak to zrobi za mnie? I żona prosi męża, umyj okno, mówi, właściwie to nie myj, bo i tak zostawisz smugi. To jest typowe dla nas i tak się dzieje też w większości domów i dlatego ten podział ról jest taki, jaki jest.
No, że mężczyzna się po prostu wycofuje. Robi to, co wie, że umie w swoim zakładzie pracy, tak, jaki by nie był, prawda?
Tam jest szefem, tam jest też kimś ważnym. Dokładnie. Wszyscy mają do niego szacunek i uważają, że to, co robi, robi prawidłowo, a w domu za wszystko obrywa.
Kobiety mają jeszcze to do siebie, że nie tylko, że o coś proszą, a potem same to robią, ale czasem czekają, że mężczyzna na przykład sam się domyśli. Prawda?
Tak, tak. Na przykład mówimy, nie wiem, pojemnik na śmieci jest pełen, ale to nie jest informacja, wyrzuć śmieci. A powinna być informacja, proszę, jak wychodzisz, weź worek ze śmieciami, wyrzuć go albo wystaw. Natomiast informacja, że są śmieci pełne, to jest po prostu informacja, kosz jest pełen.
Zgadzam się z tobą,
i kosz jest pełen.
To widziałam bardzo fajny też taki rysunkowy obrazek, że mężczyzna leży na kanapie i mówi do żony, no skoro mówiłem, że zrobię, to zrobię, nie musisz mi tego co pół roku przypominać, tak? No więc tutaj tak to też czasami wygląda, że my musimy podać konkretnie, zrób to w poniedziałek przed 9:00.
Dokładnie. I wtedy jest szansa, że może, ale powtórzyć to trzeba jeszcze z 15.
Ze 3 razy.
Tak.
Myślisz 15?
Ja myślę, że z 15. Wiesz, zależy kiedy zostało.
No tu Natasza właśnie wyjeżdżała na weekend z Niemiec, więc cała lodówka była
oklejona
zadaniami dla męża konkretnymi.
Tak, o 9:00 przyprowadź,
oczywiście,
o 10:00 zaprowadź, o 11:00
odbierz, zawieź. Ale telefonów kilka przypominających było.
Były jeszcze telefony przypominające i pytanie, czy to, co tu jest napisane, to na pewno jest to, co miałam na myśli. Więc co prawda na razie to zobaczymy. Przez 3 dni nie było jakichś awaryjnych telefonów, że się coś wydarzy, ale albo wydarzyło, ale zobaczymy, jak wrócę dzisiaj.
My z kolei mamy jakiś kalendarz gdzieś tam w chmurze w internecie, wspólny, domowy, i jak ja coś mówię mojemu mężowi, że ja wyjeżdżam wtedy i wtedy, to on mówi, dlaczego jeszcze tego nie ma w kalendarzu wpisanego. No więc ja przyznam, że ja zapominam o tym kalendarzu i muszę go skrupulatnie uzupełnić.
Ja wpisuję mojemu w taki podręczny kalendarz, że w tym czasie mnie nie ma i piszę mu po prostu dużymi drukowanymi literami dzieci. Żeby wiedział, że w tym czasie nie robi terminów, jakichś spotkań, bo albo przynajmniej do tej godziny może, kiedy one są w szkole, a potem już musi zająć
się
domem.
Wszystko w iPadzie.
A to mój taki jest mało techniczny, więc on woli taki normalny zeszyt, bo jak go otwiera codziennie i tam ma napisane dzieci, nie rób terminów, to rozumie, że tu
przypomina sobie, że jednak je ma.
Tak, i mówi sobie, aha, to wiem, że już nie mogę się z nikim spotkać.
Wiele rozdziałów zaczyna się od takich króciutkich rozmów, przez telefon
to są,
zazwyczaj.
Tak, to są rozmowy
bo one
telefoniczne.
Są w tym szpitalu, oni są w domu i nagle sytuacja awaryjna taka pomniejsza, nie ta totalna awaria małżeńska, tylko coś tam się dzieje albo potrzebna jest pomoc. I tutaj mnóstwo zabawnych nieporozumień.
Tak, to jest taki właśnie klasyczny przykład. To mój mąż, jak przeczytał ten fragment, to mówi, no bo ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ona tak powiedziała, bo to tu chodzi konkretnie o kolor. Nie wiem, gdzie jest kawa zbożowa dla dzieci, burknął Mateusz przez telefon. Justyna przewróciła oczami. W szafce po prawej stronie w amarantowej puszce. Nie ma. Patrzę i nie ma. Jest. Stoisz na wprost zlewu? Tak. Szafka po prawej stronie, dolna. Wiem, gdzie jest prawa strona. Mateusz wydawał się być zniecierpliwiony. Justyna z trudem opanowała chęć, by na niego nie wrzasnąć. Ale przecież jest połamana, obolała i dodatkowe nerwy tylko by jej zaszkodziły. Cudownie. To teraz zerknij na półkę. Widzisz herbatki? Tak, jaśminowa, rumiankowa i coś tam jeszcze. Obok stoi amarantowa puszka. Nie ma. A co stoi? Czerwony, okrągły pojemnik. To jest właśnie klasyczny przykład, jak ja to przeczytam, to mój już mówi, ale co to jest za kolor amarantowy? Później przeczytał naszemu synowi, a Filip i też tak nie do końca umiał powtórzyć. I Jacek właśnie mi mówi, no właśnie Filip, bo jest kolor czerwony. Nie ma dla nich odmian już.
Ewentualnie jest różowy, którego nie lubią.
Którego nie lubią. Natomiast coś, co jest pośrednie, jakiś purpurowy, amarantowy, burgundowy, to takie pojęcia w ogóle nie istnieją.
Przytwierdzam, ale może teraz już zacznijmy powoli żeglować w tę stronę, gdzie się to wszystko zmienia. Bo to się zmienia, prawda? Oni po tych kilku tygodniach, czy w trakcie tych kilku tygodni z dziećmi, w domu, w sytuacji, kiedy musieli z tym domem pogodzić swoją pracę, podowiadywać się wielu rzeczy o tym, chociażby jak funkcjonuje właśnie szkoła, co dzieciom trzeba, jak one śpią, że trzeba umyć zęby przed snem albo nogi na przykład. W przypadku dzieci, bo
brudne dzieci.
Stópki, bo te stópki wylądują na naszym nosie nocą, więc tak. Lepiej, żeby były umyte, tak?
Ale tylko raczej z tego względu.
I później już dochodzi do tego, że ci panowie zaczynają sobie radzić i wręcz no, osiągają pewne sukcesy, zaczynają się cieszyć tym,
oni sami są tym zaskoczeni, że to zaczyna im sprawiać przyjemność, tak? I oni, ale mi się wydaje, że zaczęło się to od tego, że oni jednak uznali, że no niestety nie da się im prześlizgać, nie da się im tego przeczekać, tego momentu, bo ten moment jakby to powiedzieć jest za długi, nie da się zamknąć oczu, bo życie płynie dalej. Tak?
Także 3 tygodnie później, 4 tygodnie, tak. Okazuje się, że trzeba stawić temu rzeczywiście czoła. I co się okazuje, że oni z niektórych obowiązków tak naprawdę wywiązują się lepiej niż ich żony. Są bardziej konsekwentni, są bardziej stanowczy. I okazuje się, że gdyby żony im na to pozwoliły, gdyby to funkcjonowało normalnie, czyli ten podział ról był taki bardziej sprawiedliwy też w domu, to kto wie, czy ta rodzina by lepiej nie funkcjonowała, czy te dzieci nie stałyby się szybciej i bardziej samodzielne, nie zaczęłyby pomagać w domu. To jest też taki przykład, kiedy, a co to nawet przykład też z mojego życia, kiedy ja, moje dzieci miały szczury i na początku oczywiście przez pierwsze tygodnie w zachwyt i sprzątanie, na końcu to sprzątanie klatki spadło na mnie. Natomiast mój mąż, który też kiedyś właśnie z nimi został, mówi, trzeba klatkę sprzątnąć i one tak przekładały, to po prostu wystawił tą klatkę na dwór ze szczurami i powiedział, na razie stoją na dworze w klatce, ale za chwilę klatkę otworzę, one wyjdą na wolność i jest mi obojętne, co się z nimi stanie. I one od tego czasu rzeczywiście tą klatkę zaczęły sprzątać. A ja tylko trułam, powtarzałam, że jesteście nieobowiązkowe, że nie chcecie, że obiecałyście.
Robię to ostatni raz.
Robię tak, już więcej wam nie
ale
pomogę.
Ale przecież szkoda szczurów, nie? Więc tak.
Ale to było takie z jego strony stanowcze i one zrozumiały, że tata nie żartuje. A mamie obiecają, a koniec końców mama pomoże.
No tutaj jest rzeczywiście, jest zgryz. Zgryz to królik. I faktycznie z tą klatką jest dokładnie tak. On ani razu nie posprzątał.
Nie. Stwierdził tylko, że śmierdzi i że trzeba posprzątać, ponieważ królik należy do dzieci.
No dobrze, to jeden z wyczynów teraz. I ten telefon, co? Taki fragmencik.
Zgryz, kto
to jest ten królik.
To imię królika. Zgryz się na dyma. A co masz dokładnie na myśli? Justyna była naprawdę zaciekawiona. No tak jakby pęczniał i nie umiał z siebie nic wydusić. Może się czymś zatkał. Poświeć mu latarką do pyszczka i pogrzeb palcem. Ohyda. Chcesz zabić królika? Mam, połknął kostkę do gry. To znaczy prawie połknął, ale mu wyjąłem. Trochę mnie obrzygał. Brawo, jesteś dumna? I to jak? Stopiłam się z tej dumy jak bałwan w słońcu. Roześmiała się Justyna, a Mateusz przesłał jej przez telefon buziaka.
No. I to tak krok za krokiem powoli dochodzi tak, do jakiegoś ładu i
okazuje się, że te telefony też miały taką magiczną moc. Tak. Oni sobie bardzo wiele wyjaśniali przez te telefony i to usprawniało to życie rodzinne.
Tak, ale te kobiety też na początku, mi się wydaje, miały takie podejście, że o Boże, znowu dzwoni, coś chce, a potem zaczęły współpracować z nimi, im tłumaczyć pewne rzeczy, bo uznały, że nawet takie czasami oczywiste rzeczy należałoby im wytłumaczyć, bo oni pytają nie dlatego, że są złośliwi, tylko bo chcą się dowiedzieć, tak?
Bo wreszcie chcą wiedzieć, jak one to ogarniały. Nigdy wcześniej o tym nie mieli pojęcia, więc teraz chyba najwyższa pora zacząć się porozumiewać.
Czy my gdzieś jeszcze trzymamy prezerwatywy? Ewelina usłyszała w słuchawce zdenerwowany głos męża. Prezerwatywy? Wprawdzie byli w separacji, ale żeby już miał jakąś nową kobietę. No i później się okazuje, że dzieci nadmuchują, robią sobie z nich
baloniki,
tak? I istnieje zagrożenie, że jeszcze gdzieś jakieś
kolorowe zostały zaproszone na urodziny
i że wyniosą
do kolegi,
te
nadmuchane baloniki, które bardzo im się podobały, no cóż.
No więc porozmawiajmy troszkę o miłości albo nawet i o seksie, co? Chyba każda kobieta ma w sobie choćby minimalny pierwiastek niewierności. Tutaj czytam. I dziewczyny w tym szpitalu, jak się leży w łóżku, jeszcze unieruchomionym, to różne rzeczy do głowy przychodzą. marzenia i tak dalej. Tak, przypominają się dawni faceci.
Zaczynają chłopcy. Rozmawiać o tym, jak to kiedyś było. No to chyba jest takie typowe, że każdy związek ma etapy. Te pierwsze etapy, tam rok czy dwa lata, w zależności od związku, to są te motyle, to jest ten zachwyt i wszystko nam się podoba. No później, wiadomo, opadają nam trochę klapki z oczu i zaczyna się rzeczywistość. W momencie, kiedy dochodzą dzieci, no to zaczyna się jeszcze trudniej, obowiązki. I ta cała miłość już nie jest taka uduchowiona, z takimi skrzydłami. To wszystko już zaczyna...
Motyle odfruwają.
Tak, motyle, jak ja, tam gdzieś mamy taki fragment, że motyle po prostu, motyl żyje krótko. Motyl żyje jeden dzień, dwa dni i potem go nie ma. I to tak naprawdę patrząc na cały związek, to też ten okres zakochania trwa krótko, kiedy my wybaczamy te wszystkie błędy. A potem przychodzi zwykła proza życia, przychodzi rzeczywistość i się okazuje, że trzeba stawić jej czoła i to już nie jest takie kolorowe i bajeczne. I one właśnie leżąc w szpitalu zaczynają wspominać, jak to było pięknie, kiedy się spotykały z innymi mężczyznami i że być może gdyby poznały jakiegoś nowego, to też byłoby tak pięknie. Nawet naprawdę tak naprawdę
przyznaję
nie zdają...
się, że są takie marzenia, prawda?
Tak,
żeby to wszystko rzucić i
uciec,
i się
zostawić i tak, rzucić się w jakąś piękną romantyczną miłość, która prawdopodobnie też trwałaby krótko i skończyłaby się bardzo podobnie, więc to chyba gdzieś nawet czytałam właśnie w takim wywiadzie z jakimś psychologiem, który tłumaczył, że my sobie nie zdajemy sprawy, że tak naprawdę lepiej jest naprawiać to, co mamy, czy próbować odbudowywać to, czy w tym się odnaleźć, niż rzucać w coś nowego, bo zawsze jest to w jakimś sensie powtórka. Mhm.
To znaczy, skoro to ileś lat funkcjonuje w miarę okej, okay, no
tak,
to
i tylko
warto.
Zdarzają się takie małe wpadki, to może warto nad nimi popracować, a nie od razu uciekać, zostawiać wszystko i na nowo się zakochiwać. No oczywiście zdarzają się takie miłości, że rzeczywiście ktoś kogoś zostawia, no bo odnalazł nową miłość. Natomiast takie...
Ale jak wiemy z doświadczenia, potem chce wrócić do starej, nie?
Potem czasami chce wrócić do starej, więc... ale to chyba jest taki właśnie nasz problem, że jak się coś psuje, to wyrzucamy. Gdzieś było chyba nawet na Facebooku takie fajne zdjęcie starszych ludzi, kiedy oni tłumaczą, że w dawnych czasach to było lepiej, bo kiedyś jak się coś zepsuło, to się to naprawiało, a nie wyrzucało. A teraz się wyrzuca i szuka nowego.
No dobrze, ale panowie w tym czasie, kiedy one sobie tak myślą, a może by tak właśnie, co by to było, gdyby tak było, przeszukują mieszkania, no... Nie mówię, żeby tam specjalnie chcieli coś znaleźć. I znajdują miecze świetlne.
To synek znalazł miecz świetlny.
Synek znalazł miecz i mówi, tato, znalazłem u mamy w komodzie miecz, ale on się nie rozkłada. I tylko on tak wibruje dziwnie, ale on jest krótki, on się nie rozkłada. I ten tata zobaczył i po prostu wpadł w szał.
No i się ucieszył, że się nie rozkłada.
Ucieszył, tak jeszcze by tego brakowało, żeby się ten miecz rozkładał i wydłużał.
I dziewczyny w tym szpitalu trochę rozmawiają o swojej seksualności, chyba tak to mogę powiedzieć, prawda?
Tak, poruszają właśnie ten temat
mieczy świetlnych,
tego, że kiedyś to tak było inaczej, to wszystko właśnie było takie piękne, a teraz to jak człowiek sam o siebie nie zadba, no to niewiele z tego ma. Ale to też wszystko wynika właśnie z tych nieporozumień, z tego takiego niedogadania się. Ktoś kiedyś fajnie powiedział, że dla kobiety gra wstępna trwa cały dzień. I jeżeli cały dzień, ten dzień jest nieudany, jeżeli są jakieś kłótnie, nieporozumienia, że próbuje z mężem porozmawiać, a on znowu czegoś nie zrobił, to nie jest tak, że wieczorem jest wszystko w porządku.
Albo jest po prostu zmęczona.
Tak? Albo jest zmęczona. I to nie jest tak, że zamyka drzwi sypialni i ona staje się nagle boginią nocną i o wszystkim zapomina. To tak nie jest. To wszystko musi współpracować i harmonizować, żeby ten wieczór z mieczem świetnym był udany.
Panie tu nawet udomowiły luksusową i doświadczoną
panią ornitolog.
Panią ornitolog. To właściwie była pani...
To była pani ornitolog, bo zajmowała się ptaszkami, tymi mniejszymi, trochę większymi.
A tu też jest klasyczny przykład, że oni w ogóle nie mieli, ci mężczyźni...
Złych zamiarów,
złych, brudnych myśli.
Tak, oni uznali, że no tą panią dzieci znają, tak,
lubią,
bo gdzieś tam
widują
ją, podoba
im się. A dzieciom
się
podobała, bo miała
złote buty
i w ogóle
cała i w ogóle jest sympatyczna pani,
bardzo
no bo
miła.
Ma bardzo dużo znajomych. Przecież powiedzieli, że zna i tego pana, i tamtego. No to uznali, że no jak dzieci ją znają, a tu się coś wali w pracy, no to na chwilę przecież może z tymi dziećmi ta pani zostać.
Tak, i oni w ogóle nawet sobie nie zdają, nawet nie myślą w tym kierunku, ponieważ takim jest potrzebny ktoś, kto pomoże im na przykład ugotować obiad, czy wymyć podłogę, że to staje
czy
się dla nich...
z tymi dziećmi pobyć, jak oni nie
jak
mogą.
Jak oni nie mogą, czy to
albo
staje się priorytetem, a nie strój tej pani.
Tak, no tak. I dlatego to jest dla nich zupełnie drugorzędna sprawa i oni nawet nie wpadliby na pomysł, że ona jest kimś kimś...
Że, tak, że ona mogłaby nie być ornitologiem.
Tak, ona dla nich jest ornitologiem, no i tyle, no.
Ci dwaj samotni mężczyźni, to się kiedyś mówi o słomiany wdowiec, prawda? To coś takiego. Nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że stali się nagle wielkim obiektem pożądania, że gdyby na przykład wszystkie panie w szkole, mamy, inne nauczycielki wiedziały, w jakiej oni są sytuacji, to rzuciłyby się na pomoc,
no,
prawda?
Bo tak dobrze sobie dają radę, taki biedny mężczyzna. Mi się wydaje, że kobiety mają w sobie coś takiego, że no proszę zobaczyć, nawet takie memy gdzieś na Facebooku widziałam, jak mężczyzna idzie z dzieckiem, pada deszcz i parasol nad nim trzyma i wszyscy, och, jaki dobry
jaka to jest
ojciec.
Jaka to jest miłość.
Jaka to jest miłość. Matka kobiety to by było zupełnie naturalne. Zdjęłaby swoją ostatnią jakąś tam ubranie i dała temu dziecku. Tak?
Albo więc... samotny tatuś, który siedzi na ławce z dzieckiem i karmi je butelką i robi to w jakiś nieporadny sposób, bo to dziecko mu albo się przekrzywi. Ale te wszystkie, mówię, Boże, jak on sobie radzi. Jak jest, gdyby matce się coś takiego stało, żeby jej się dziecko przekrzywiło, to by zadzwoniły po opiekę społeczną, że ona dziecka nie potrafi trzymać. Także mamy w sobie coś takiego, że tych mężczyzn traktujemy jak ofermy i jak oni robią coś, co należy teoretycznie do nas, to uważamy, że to jest jakiś ósmy cud świata i
no
że
i
należy się nim zachwycić.
Za wszelką cenę pomóc. No tam jak się okazało, że te przecież wszystkie panie, które tak samo są zabiegane, to pomagają im jak tylko mogą, łącznie z kupnem tych nieszczęsnych skarpetek.
I nagle się okazuje, że chłopczyk, który nie miał żadnej pary, nagle ma chyba ich 10, bo wszystkie panie się rzuciły, żeby pomóc
temu biednemu
ojcu.
I nawet są dokładnie takie same, dokładnie takie, które ten chłopczyk lubi. Ojciec nawet nie zdawał sobie sprawy, że ten chce
że
mieć skarpetki.
Że tam Angry Birds, tak, żeby były, żeby to było. On nawet nie wiedział, nagle się, że te mamusie...
Wiedzą lepiej o pewnych sprawach.
No, jemu się zdarzały uwagi nauczycielki, że, czy jakiejś pani w każdym razie, że chłopczyk przyszedł do szkoły chyba w górze od piżamy, tak?
Tak.
Albo coś takiego. Tak. Natomiast ci faceci jednak sobie radzą. W którymś momencie odnajdują wręcz radość w tym wszystkim. Jest piękna scena jesienna, kiedy tato zbiera z dziećmi. Najpierw myśli, może za koszmar, jakieś ludziki z kasztanów i tak dalej.
W ogóle pomysł, żeby pójść na spacer, zbierać kasztany, liście, jakie to
a
musi
po
być
co?
W ogóle... Po co? To
jest
marnowanie
mężczyzna,
czasu.
Który uczy się robić na drutach też. No, ale skupmy się na tej jesieni. I do tego stopnia wydaje mu się to cudownym przeżyciem. Jednym z najwartościowszych chyba w ogóle w całym jego życiu, że dzwoni do własnego ojca, tato, czy ty też lubiłeś ze mną robić ludziki? Ojciec mówi, nie, to okropne, było straszne, ale wiedziałem, że muszę, a potem mówi, wiesz co, ale to ja może z wnuczkami zrobię te ludziki.
Tak,
czyli
bo
też coś
bo
się
on
nim...
przyznał sam, że, że tych ludzików to nie lubił, co prawda,
ale
robić,
żałuje tego straconego
ale
czasu
ten czas
trochę.
Pójścia na spacer właśnie z dzieckiem był zupełnie
bo to bardzo
piękny.
Szybko przemija i one bardzo szybko stają się dorosłe i trzeba z tego korzystać.
Ale to też jest takie coś, że być może powinniśmy właśnie częściej, jak to wszystko, mówię, normalnie funkcjonuje, nie, że ktoś leży w szpitalu, właśnie pozwolić ojcom, żeby ten czas z dziećmi spędzali razem. To niekoniecznie. Mamy takie chyba w sobie przeświadczenie, że jak jest weekend, to całą rodziną gdzieś wychodzimy. I tak też powinno być, bo powinny być takie momenty, w których wszystko robimy razem, ale powinniśmy też dawać właśnie taki czas, że tylko mama coś robi z dziećmi, albo tylko tata. Albo
bo tutaj jest ta sytuacja, że oni razem wychodzą. Znaczy on wspomina, że tak, jak żeśmy wychodzili na spacer, no to ja zazwyczaj grałem w komórce i udawałem, że to ważne maile, prawda? Żeby,
że to, to moja praca, że to jest moja praca.
Tak, że on był z nimi, ale zupełnie
a w momencie, kiedy
obok.
Musiał być sam, to oddał 100% siebie. I się okazało, że to, że wszedł na drzewo, żeby zbierać te kasztany, żeby tam z góry zdobyć jeszcze inne, bo zabrakło tych na dole i zbierał te liście, później je opisywał, że to mu sprawiło nieprawdopodobną przyjemność. Ale to jest właśnie to, o czym cały czas mówimy, żeby dać im
trzeba
szansę.
Trzeba go zmusić do tego działania, żeby on potem, no tak jak tu mówię, z tym robieniem na drutach też w końcu się nauczył i też zaczął czerpać.
I nawet mu się spodobało.
Spodobało mu się, mniej ta piłka nożna, ale
ale bardziej nawet
drutach,
to robienie na drutach mu się bardziej spodobało. A to jest chyba też wynika z tego, że my trochę dzielimy nasze życie na, są rzeczy męskie, są rzeczy niemęskie, jest coś, co należy tylko do kobiet, a tak naprawdę tego nie ma. To jest nieważne, zwłaszcza kiedy ma się dzieci. Nie ma tego podziału na to powinien robić tatuś, a to powinna robić mama. Nie, to wszystko powinno jakoś przepływać. Mhm. I to, że tata robi na drutach, nie powinno nikogo dziwić, a nawet czy to, że na przykład mama, tak jak ja, lubię piłkę nożną i ja z moimi dziećmi oglądam mecze, bo mój mąż tego nie lubi. Ale nie musimy mówić, o jaki to wstyd, on nie ogląda meczy, tylko matka. To nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Ten podział w dzisiejszych czasach jest tak nieistotny. Ważne, żeby sprawić przyjemność i sobie, i dzieciom. Mhm.
Tutaj są takie już sytuacje później opisane. O, na przykład awaria zarówno małżeńska, jak i domowa, jakie przydarzyły się Sebastianowi, nie zaszkodziły mu w pracy, wręcz przeciwnie, uczyniły ją bardziej produktywną. Już nie przysypiał na zebraniach, na których poruszano nieistotne dla niego tematy. Stanowczo zabierał głos, mówiąc, że nie ma czasu na głupoty i chciałby zająć się konkretami. I tak dalej, i tak dalej. Ci faceci zresztą, tak jak chociażby z podziałem obowiązków też wywieszonym na lodówce, prawda, że dzieci tak powinny zacząć coś robić, zaczynają sobie radzić i zaczynają też inaczej funkcjonować w czasie. Powiedziałabym, że mniej marnotrawią czas, bo
tak, muszą tą dobę podzielić.
Tak, muszą czas coś... to kapitał. To jest podobno mamy w swoim życiu do dyspozycji ponad 200 tysięcy godzin, tymczasem ludzie wykorzystują swój potencjał maksymalnie w 40%. I ten facet, który marzy o tym, żeby w tym biurze, w którym mieszka, bo go żona z domu wyrzuciła, to żeby tam mu dzieci nie nabrudziły, to jest początkowy etap tej książki, prawda? A potem nie może znieść myśli, że on miałby sam w tym biurze siedzieć w takim czystym, sterylnym i pustym. To jest ktoś, kto jakby przeszedł przez taki proces, kiedy inaczej postrzega i czas, i rzeczywistość. Tak. Wszystko, co rozlane, brudne, przypadkowe, chaotyczne, zepsute, ale do naprawienia, przestaje go przerażać, prawda? A w sterylnej, pustej przestrzeni, gdzie kiedyś tak...
Już się nie odnajduje, tak.
Czuje się samotnie.
To już jest dla niego obce miejsce.
Czyli to była pułapka, to biuro. To, co panie zresztą mówiłyście na początku, że przez tę sytuację w rodzinie, kiedy żona zaczęła przejmować różne rzeczy, twierdząc, że tylko ona, nie zdając sobie sprawy z tego, że ona jakby zabiera to mężowi, szansę, żeby on w ogóle spróbował, on we własnym mniemaniu, stając się człowiekiem szczęśliwym, czyli wolnym, koledzy, piwo, siłownia, prawda, pusty gabinet, czystość, spokój, dzieci w domu nie przeszkadzają, stał się człowiekiem nieszczęśliwym i samotnym. Tak, naprawdę.
Tak, on sobie z tego nie zbierał sprawy do momentu, w którym się okazało, że może to stracić. Że...
I mu się wydawało, że jest szczęśliwy.
Że, tak, że jest szczęśliwy, ale nagle się okazało, że nie, że on jednak jest szczęśliwy wtedy, kiedy to dziecko nawet z tą brudną stopą wejdzie mu do łóżka i się do niego przytuli. I że to właśnie było to, czego on tak naprawdę potrzebował, ale było mu to w jakiś sposób zabierane. I tu jest właśnie to przesłanie, że jednak... Powinniśmy się też zastanowić nad tym, czy my czasami naszym mężom czy ojcom naszych dzieci nie odbieramy pewnych rzeczy, jakoś tak nie wydrapujemy na siłę, że a nie, to i tak jest moje, to jest mój obowiązek.
No, domyślam się, że mogą też istnieć małżeństwa, które działają w odwrotną stronę. To znaczy, że prawda, że kobieta pracuje, zarabia i tak dalej.
No tak, bo to
istnieją
też
są
takie
sytuacje. Ale są.
Może być sytuacja, kiedy kobieta rzeczywiście pracuje dłużej i jakby nie ma możliwości zajmowania się domem, albo przynajmniej nie w takiej skali, w jakiej by chciała i wtedy te obowiązki przejmuje mąż.
Czyli jest to kwestia chyba pewnej takiej, ja bym powiedziała, równowagi w chaosie. Chaosem nazywam takie domowe życie, gdzie dzieci po prostu wiadomo, że nabrudzą, narozrabiają, przewrócą, upuszczą, ale jednocześnie, i tutaj muszę powiedzieć, że te dzieci zwłaszcza, bo tu są takie dwie pary, prawda? Chłopczyk i dziewczynka, są bardzo mądre. One są przemądre. Nawet te pięciolatki, co prawda tutaj mają różne teorie na przykład na temat żab. Już teraz nie wiem, czy to znajdę, ale w każdym razie są przedziwne czasem.
Także kończyny tylne żaby są krótsze niż dłuższe.
Na przykład. No. Tak, a kijanka różni się od żaby tym, że jest do niej zupełnie niepodobna.
Tak.
Coś takiego.
Potrafią, albo kura poszła stąd. Też
stąd
piszą z błędami.
Ale bo kura pisze się dlatego przez uzamknięte, bo się wymienia na kogut.
Na kogut. No. Czyli mają też takie przemyślenia, można powiedzieć, typowo dziecięce. A natomiast jeśli chodzi o tą ich mądrość, to myślę, że to też wynika... Ona nie wynika z tego, że one są mądre, tylko one mówią oczywistości pewne. To są takie rzeczy, które dla nas, dla dorosłych wydają się, Jezu, no przecież to jest prawda. No to tak jak dziecko powie, że król jest nagi, to one dokładnie to powtarzają w tych sytuacjach, w której się znalazły i tak naprawdę... Pomagają trochę tym ojcom.
One troszkę tak się nimi opiekują, prawda? Mówią pod koniec już, mamo, tata sobie nie radzi tak naprawdę i dlatego zrobił to, co zrobił, prawda? Ale on cię bardzo kocha.
Tak, bardzo cię kocha.
I my jemu dajemy cały czas szansę, żeby on jednak jakoś sobie poradził.
Tak, bo te dzieci też to widzą,
no tak,
prawda?
No, że to wszystko mama robiła. Kocem tatusia, jak tatuś zaśnie.
Albo kiedy miały grypę żołądkową, to córka wpada na pomysł, że trzeba wypić Coca-Colę, bo ona wszystko zabija. I radzi, jak to zrobić, mówi, tu trzeba zadzwonić i także pomagają też w jakiś sposób swoim ojcom, ale też myślę, że dzieci to widzą, tak, że mama się wszystkim zajmowała, ale widzą też to, że na przykład mama nie pozwalała tacie czegoś tam robić i teraz się okazuje, że jest bardzo fajnie, bo tam nawet jest taki moment, w którym Jedno z dzieci mówi, że Jezu, te kanapki, które robi tata, nawet są lepsze. One nawet mi bardziej smakują. Nikt nie chce się to oczywiście tego przed mamą przyznać, ale się okazuje, że są pewne rzeczy, które ci ojcowie... Oni tak nie zwracają uwagi na szczegóły, tak? To jest też taka rzecz, że u
tak,
nas...
Tak, tylko tutaj jest jeszcze jedna, moim zdaniem, fajna rzecz, że dla tych dzieci jest oczywiste, że jeżeli mamy nie ma, no to one zostały z tatą. Jeżeli do tej pory mama im pomagała, no to teraz, no sorry, musi tata usiąść nad tym iPadem i zobaczyć, jak rozwiązać ich problem życiowy.
Tak, albo jak się śpiewa piosenkę jakąś o lwie, tak? Żeby tata uradł.
Piosenkę o lwie, albo piosenkę o przyprawie.
Albo piosenkę o przyprawie. Tak, że dziecko też mówi, no dobrze, no ale ja nie mam tego, to proszę mi to załatwić. No i ten tata tak, no dobrze, to ja spróbuję.
Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że przedszkole i szkoła dzisiaj stawia tyle zadań przed rodzicami.
Zadań domowych dla rodziców.
Tak, że to jest ta lista codziennie po kilka, prawda?
To jest
takie typu zrób kostium albo, nie wiem, pomaluj się na zielono, zbierz liście. No
oczywiście można wszystko kupić, tak, ale jeżeli by się to kupowało, tak, chociaż jeżeli czasami dziecku się przypomina to faktycznie dzień wcześniej, no to jest
dzisiaj rano, na przykład
lejek właśnie, potrzebny
tak,
był,
przyszła tak. Córka do Magdy i mówi, no ale mama, przecież ja potrzebuję lejek do szkoły. I takim tonem jakby Magda wiedziała, że przecież lejek to jest podstawa w poniedziałek rano.
Także to... No, potem się okazało, że syn dzisiaj wziął basen nie swój, a mojego męża do szkoły. No i ciężko mu będzie
znaczy,
w tych kąpielówkach
nie, do
pływać.
Kąpielówki prawdopodobnie wejdzie twój syn i jeszcze pół klasy. Kąpielówki męża.
W kapcie podejrzewam rozmiar 46 również.
Także są takie sytuacje, które, z którymi się trzeba zmierzyć na co, no bo dzieci nas zaskakują.
I mi się wydaje, że też należy się trochę przestać nimi przejmować i no wziął ten basen, no to no nie pójdzie,
to nie pójdzie na ten
basen.
Ten basen.
No, trudno.
Do
no
pierwszej właśnie. Krwi, tak? Jak on, jak dzieci się zaczynają bić, on z początku reagował, a potem mówi, no do pierwszej krwi
poczeka. To jest właśnie to, że jakby dla mężczyzn pewne rzeczy nie są tak istotne jak dla nas, że pewnie, nie wiem, mąż gdyby cię dowiedział, że ktoś nie wziął stroju na basen, mówi, no dobrze, trudno, no nie pójdzie na basen, a my prawdopodobnie byśmy dowiozły jakoś do szkoły
no,
ten
się
strój.
Przyznam, że dzisiaj się nad tym zastanawiałam.
Ale po prostu nie ma jakoś czasu, w związku z czym trzeba zadzwonić do szkoły i powiedzieć, że na basen nie pójdzie, ale to są właśnie takie sytuacje, kiedy dla nas, Boże, no nie, no nic niemożliwe. No dziecko nie może nie wziąć śniadania do szkoły, czy nie wziąć kapci na
zmianę.
I
to jeszcze najgorsze, że przecież mu będzie przykro. I my nie dopuszczamy, jakby to do siebie myśli, że temu naszemu biednemu, małemu dziecku będzie przykro. A powinniśmy...
A jakie my jesteśmy matki wtedy?
Tak, powinniśmy się nauczyć, że okej, ale to, że komuś jest przykro, to jest zupełnie normalna sprawa i czasami w życiu jest przykro.
I to, że miał wziąć strój na WF, należało do jego obowiązków, a nie do naszych. Tak, żeby je no właśnie
i
tego nauczyć.
Dzisiaj też wychodzili spóźnieni przecież i Mateusz idzie na górę, a mówię, po co ty idziesz, bo mi jest strasznie potrzebne takie małe pudełeczko. Jezu, jakie pudełeczko.
I ci już nie weźmiesz pudełeczko. No nie wziął pudełeczka, ale stroju na basen też. Że nie, też wziął, tylko nie swój.
Wziął nie swój, no czyli prawie, że dobrze.
No
zrobił.
Prawie dobrze, pomylił siatki.
No, prawie, że dobrze.
Tutaj. Próbuję sobie wyobrazić, jak wyglądało to pisanie, jakieście się panie przerzucały tym i to było to tak jak u mnie, czy
przysyłałyśmy sobie fragmenty i to w zasadzie nie takie spójne, bardziej takie wycinki
tak,
rzeczywistości.
Takie sceny. Po to też, żeby się nie powtarzać, no bo
tak,
to jednak
tak.
Czasami...
Tutaj czasami wpadałyśmy na jakiś pomysł i ja mówię, no to ja jeszcze o tym napiszę, a Natasza mówi, ale ja już o tym napisałam, nie o tej
tak,
wywiadówce. Nie?
Wywiadówka więc... i jeszcze chyba lekarz, że ty mówisz, o, mam świetną scenę u dentysty, ja mówię, ja już mam dentystę. I to, o dobrze, no to ja zrobię szczepienie, żeby to po prostu, żeby się nie powtarzać, no bo te sytuacje
tak,
w jakimś sensie się powtarzają
podobne,
w każdym domu.
Tak, one są podobne i tutaj wiele rzeczy naprawdę jest z życia, no na przykład ta miłość jednego z moich małych bohaterów do piłki nożnej, to jest zupełnie prawdziwa, a ja jak ten ojciec, to się kompletnie na tej piłce nożnej nie znam i tutaj z kolei Natasza i Lila Fabizińska, która redagowała tą książkę, znają się doskonale i dla nich czasami te moje pytania a propos rzutu jakiegoś karnego czy czegoś, to było zupełnie absurdalne. Tak,
tak więc... Twoje najbardziej ulubione pytanie, które Lila właśnie nie mogła uwierzyć, to było dlaczego Lewandowski jest Polakiem, a gra u Niemców, a potem się okazuje, że jednak gra u Polaków. I to
Niemcami.
Tak. Jeszcze przeciwko Niemcom.
I to,
w ogóle,
ja
o co to
autentycznie
chodzi?
Tego nie rozumiałam, więc dlatego tak dobrze wczułam się w rolę tatusia, który generalnie
nie
też
wie.
Nic nie rozumiał. No ale ten synek cierpliwie mu tłumaczył różne niuanse i na dzień eksperta no, mógł coś więcej
coś
powiedzieć,
już mógł powiedzieć.
Niż co to jest faul.
Było też tak, że przysyłaliśmy sobie fragmenty i jeżeli nawzajem się z nich śmiałyśmy, to oznaczało, że to jest dobry fragment, że możemy go jakby dalej kontynuować, czy wsadzić do książki. Bo ja często tak mam, że jak czytam fragmenty swoje i one mnie za drugim razem już nie bawią, albo uważam, że to myślę sobie, że albo trzeba coś zmienić, albo w ogóle wyrzucić, bo to jednak, wiadomo, samego najtrudniej rozbawić własnym tekstem. Dlatego wysyłałyśmy to sobie na zmianę i w momencie, kiedy uznawałyśmy, słuchaj, ja się na tym naprawdę szczerze roześmiałam, no to oznaczało, że...
Moim zdaniem ta książka jest bardzo śmieszna, a chociaż moja mama ją przeczytała i mówi, wiesz co, ona taka gorzka, ta książka, nie? No i ja tak mówię, no może trochę, ale... Sama prawda.
Ale tak, tylko bo tak właściwie nam chodziło też o to, żeby nie było to takie moralizatorskie, czyli że piszemy tylko o tym, jakie błędy człowiek popełnia, tylko żeby to było przez śmiech, bo chyba tak najłatwiej pokazać własne wady.
Przez jest to taka polska rodzina w krzywym zwierciadle
trochę. Tak, żeby
trochę.
To było w tym trochę ironii, trochę sarkazmu, bo wtedy najłatwiej...
Dużo ironii, dużo sarkazmu.
Bo chyba najłatwiej wtedy zaakceptować swoje błędy, jeżeli to jest pokazane przez śmiech, bo jeżeli ktoś mi mówi, a ty jesteś taka, taka i owaka i mówi to na serio, no to człowiek tego jakoś nie tak. przyjmuje do siebie, to myśli sobie, a co ty tam o mnie wiesz? A w momencie, kiedy pokazuje to przez jakąś scenkę taką sytuacyjną i pokazuje, jakie to jest śmieszne tak naprawdę dla kogoś z zewnątrz, to człowiek myśli sobie, no rzeczywiście, Boże, ja jestem głupia. Zrobiłam coś, co jest totalnie niepotrzebne, głupie, śmieszne i teraz dopiero to widzę.
Wydaje mi się, że dużo łatwiej jest wszystkie problemy pokonać, jeżeli się je wyśmieje, tak? Jeżeli się nimi przestaje przejmować i się samemu zaczyna z nich śmiać. Ja często opowiadam o różnych swoich gafach i jakoś jest mi, w ogóle nie jest mi źle z tymi gafami, że kiedyś je popełniłam. No po prostu tak mam.
Tak, to jest, mi się wydaje, że to właśnie chyba Helen Finnick wprowadziła w literaturze, pisząc Bridget Jones, która pokazała, że mamy prawo do gaf, do błędów.
Zielony rosół jest w porządku.
Tak.
Zdarza się.
Że i ona z tego zrobiła atut. Że my nie jesteśmy perfekcyjne, że nam się zdarzają tak strasznie durne błędy, że to jest aż nie do uwierzenia, ale to wcale nas nie ośmiesza. My przez to jesteśmy może w jakieś bardziej zabawne, ale też bardziej naturalne, tak, swojskie, a nie taka kobieta, która wszystko potrafi. I to chyba jest właśnie fajne, że można pisać o pewnych problemach, nawet ciężkich czasami, ale właśnie w zabawny sposób, bo to trochę tak... Nie jest to przez to takie ciężkie. Łatwiej znieść, łatwiej stawić czemuś czoła.
A gafy się zdarzają no nieustająco. No, mówię ostatnio taki przykład jakiś czas temu. Spieszyłam się, dzieci chore, szłam do pani doktor i lecę. Ona czyta moje książki, wie, że jestem pisarką dosyć zwariowaną. Lecę do niej i ona tak na mnie patrzy uważnie i tak mówi, pani Magda, ten sweterek na lewą stronę to specjalnie?
No, także...
No, nie bardzo specjalnie.
To tak akurat... Tak się zdarzyło, tak?
To są właśnie tego typu rzeczy, które są bardzo typowe dla wszystkich chyba.
Ale właśnie o to chodzi, żeby się nie napinać, żeby nie robić z tego dramatu, tylko żeby się z tego śmiać. I to wtedy już dla nikogo nie jest problemem, tylko każdy myśli sobie, fajnie, że ktoś, że nie, że ty sama się też potrafisz z tego
wyśmiać. W wielu książkach mam gafy, na przykład była gafa taka w Milaczku, że dziewczyna weszła do windy i potem wyciągała sobie rajstopy, których tam poprzedniego dnia z tych spodni nie wyciągnęła i w tej windzie wyciąga, to się ciągnie i ciągnie, tak? I do mnie co najmniej 3 czytelniczki napisały, pani Magdo, opisała pani moje rajstopy. Ja mówię, nie, to były moje rajstopy w tej windzie, nie? Więc...
A to są tak, takie sytuacje, tak, które się nam zgadzają. Ale byśmy się wcześniej
ale
tego wrzucili.
Przecież nie nikt nie
no
mówi,
przecież to wstyd, no jak przyznam się, że mi się rajstopy
wciągnęły.
Tak. Mojej koleżance się kiedyś tak wciągnęła spódnica długa w schody ruchome i tak... Ta spódnica została, a ona już jechała w górę i tak ciągnęła i ona tak coraz bardziej się oddzierała, ta spódnica. Zaczęła krzyczeć.
Chociaż miała czyste majtki.
Do majtek nie dojechałyśmy, bo w porę jakoś wyrwała tą spódnicę, a później jechałyśmy pociągiem razem i w tym pociągu z kolei odpadł jej paznokieć. Miała taki naklejany i też tak stanęła, a było dosyć dużo ludzi w wagonie i tylko mnie znała. I ona tak, nie no, paznokieć mi się odkleił i tak wszyscy tak na nią patrzyli i mówią...
Zombie.
Nie, na własnym ślubie obcas odpadł, tak? Obcas odpadł, wszyscy chcieli życzenia składać. Ja musiałam na tej jednej nodze to na normalnym obcasie, a na drugim na palcu i byłam przerażona. No ale ciotka miała zapasowe białe buty, numer większe, a że mi nogi spuchły od tańców.
To akurat pasowało.
To akurat było dobrze, nie? Gorzej było, że potem na chrzcinach mojego dziecka też mi odpadła podeszwa od butów i wszyscy mówią
sobie... Bardzo stare te buty.
Właśnie były zupełnie nowe, ale kupiłam je za jakieś 30 zł na Allegro zupełnie nowe i wydaje mi się, że za 30 zł to jednak nie warto.
To, no, także to, ale to mówię, to wyśmiać to, śmiać się z tego i wtedy chyba wszystko jest po prostu łatwiejsze i dlatego ta książka jest poprowadzona, te wszystkie awarie, różne sytuacje poprowadzone są po prostu
przez dowcip. Też stają się sympatyczni moim zdaniem.
Tacy bardziej ludzcy.
Oni ich się lubi, tak? Wszystkich się lubi, począwszy od żon do mężów, aż po naszą ulubioną Jessica.
I nawet też te teściowe, które są w taki, a nie inny sposób opisane, to nagle się okazuje, o kurczę, ta pani coś ma z mojej teściowej albo z mojej mamy.
No moja mama powiedziała, no, a w tej książce mnie nie opisałaś.
A moja chyba nic nie powiedziała, ale myślę, że odnalazłaby się w genie czystości. Tak, babcia z mopem. To chyba byłaby moja mama, ale nie skomentowała tego fragmentu.
Ja mogę od siebie powiedzieć, że w tej książce jest tyle życzliwości wzajemnej w gruncie rzeczy i miłości tak naprawdę w tych dwóch małżeństwach i w tych rodzinach i takiej rodzącej się na naszych oczach tolerancji, zrozumienia właśnie dla wszystkich błędów, głupot i pomyłek, dla tego, kim się jest tak naprawdę, kim jest ten drugi człowiek, takie zbliżenie się. Ja lubię takie książki, gdzie się ludzie do siebie zbliżają, zaczynają się rozumieć. I nagle to wszystko jest jakoś tak inaczej. I no to jest, chyba tak można powiedzieć, książka o tym, jak cudowną rzeczą jest rodzina i dom. Prawda?
Tak, praca jest owszem ważna.
Tak, żeby praca jest ważna, właśnie... ale nie jest najważniejsza nigdy. I trzeba, bez względu na to, czy to jest królik, syn, córka, żona, prawda, być po prostu ze sobą. Także coś takiego. No i przezabawna. To ja poproszę na finał. To jest taki króciutki fragmencik, chyba też przez wydawcę uznany za śmieszny, bo wydrukowany na okładce, a bardzo dobry na dobranoc, bo to już powoli trzeba iść spać, zwłaszcza jak rano.
Może się niektórym może przydać
tak. Jako instruktor.
Także do tej pory czytała Natasza Socha, teraz przeczyta Magdalena Witkiewicz. Obie panie napisały książkę Awaria małżeńska, Filia.
Wydawnictwo
Filia. Nowość. Słuchamy.
Śpisz już? No, zasypiam. Musisz mi pomóc, szepnął konspiracyjnie. Czy ja mogę ci pomagać o innej porze niż północ? Nie, bo nie zasnę, powiedział nerwowo. Musisz mi pomóc go uciszyć albo załatwić na amen. Krzyczy, śpiewa, raz jest księżniczką, a raz rycerzem. Jezu, o kim ty mówisz? O Ferbim, jak ja mam go uśpić? Siedzę od godziny, kołyszę go, a jak tylko go odstawię, to drze mordę. Za ogon. No co za ogon? Pociągnij za ogon i trzymaj 10 sekund.
Dobranoc.
Dobranoc.
Dziękuję bardzo.
Dobranoc. Dziękujemy bardzo.